have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the
head. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Machina czasu.
Pochwalony Jezus Chrystus, kochani rodzice, piszę do Was parę słów i dowiaduję o Waszym zdrowiu i powodzeniu, bo my dzięki Bogu jesteśmy zdrowi, a powodzenie jak zwykle, nie w domu. Kochani rodzice, proszę się nie gniewać, że ja tak długo nie pisałam i nie mogę napisać, bo byłam taka chora, że nie mogłam ołówka do ręki wziąć. Miałam operację na ślepą kiszkę, a teraz jestem już zdrowsza i wróciła do pieskowej skały. Jestem 12 dzień po operacji, a 2 tygodnie leżałam na obserwacji jeszcze przed operacją. Ja na Jana leżałam już w szpitalu w Krakowie. To zakonnicy dali mi na moje imieniny katechizm, książeczkę do modlenia, 4 obrazki i różaniec i pełno różnych ciasteczek i cukierków. Kochani rodzice, proszę mi żadnych pieniędzy nie posyłać, bo tutaj nie przychodzą i nie potrzeba, bo ja nie mam za nich co kupić. Jak się chowa Halinka? Czy jest taka grubiutka, jako była jeszcze w Sokołowie? I czy Witek od cioci Jadwigi już chodzi? I czy są zdrowi wszyscy u cioci Jadwigi? I czy mama mieszka razem z wujenką? I czy dziadzio mieszka w Sokołowie? I czy żyje? Czy jest zdrowy? Co robi ciocia Julka? I czy jest u tej pani? Co robi ciocia Milka, Terenia? Czy wszyscy są zdrowi i czy żyją? Kochani rodzice, jak będziecie do mnie pisać, to proszę mnie napisać, czy otrzymaliście tą kartkę, co ja napisałam ze szpitala. Jak leżałam w szpitalu, to była jedna Ukrainka. Taka dobra, że co miała do zjedzenia, to wszystkim się ze mną dzieliła.
List napisała Janina Sąsiadowska do rodziców w Stryju. Miała wtedy 13 lat. Ten list, podobnie jak 129 innych pisanych przez dzieci, głównie w 1944 roku w sierocińcu w Pieskowej Skale pod Krakowem, nigdy nie dotarł do adresatów. Listy z pudełka po butach, które przez kilkadziesiąt lat leżały nieotwarte w mieszkaniu Jadwigi Klimaszewskiej, profesor etnografii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Listy dzieci ocalonych cudem z rzezi wołyńskiej. Te listy otrzymał dr Leon Popek z lubelskiego oddziału IPN, który zaprosił do współpracy Konrada Piskałę i Tomasza Podkaja. Wspólnie wyruszyli w podróż do przeszłości. Postanowili odnaleźć nadawców tych listów. I tak powstała książka Kres. Wołyń, historię dzieci ocalonych z pogromu.
Oh, Co pan czuł, kiedy pan przeglądał te listy?
To było bardzo emocjonalne.
Wyznaje Tomasz Potkaj, historyk z wykształcenia, reporter, współautor książki.
Pierwszy raz we trzech, czyli z Konradem Piską i doktorem Leonem Popkiem usiedliśmy. Przy tych listach wzięliśmy je do ręki pewnego upalnego dnia 2005 roku w Lublinie. To była tylko część listów, tych, których nie trzeba było otwierać, te, które były albo rozklejone, albo kartki pocztowe, które można było czytać. I wzięliśmy do ręki ten papier, który czasami się rozpadał prawie przy rozkładaniu, jeśli były to złożone kartki z zeszytu. I zaczęliśmy to czytać. I pierwsze wzruszenie było tego rodzaju, że oto te listy, one w ogóle przetrwały. Bo przetrwanie tych listów to jest wydarzenie z kategorii cudownych, bo właściwie mogły zostać zniszczone, mogły zostać wyrzucone na śmietnik po prostu podczas remontu czy sprzątania mieszkania po śmierci pani profesor Jadwigi Klimaszewskiej, która była depozytariuszką tych listów, wychowawczynią w sierocińcu w Pieskowej Skale i w ogóle kluczową osobą dla tej opowieści. Więc pierwsze takie wzruszenie to to, że w ogóle dotykamy jakiejś takiej niezwykłej tajemnicy. A drugie wzruszenie to takie, które dotyczyło treści tych listów. Znaczy zaczęliśmy czytać te listy i oto uświadomiliśmy sobie, że w tych listach nie ma mowy o okrucieństwach, o rzeziach, o wydarzeniach, których te dzieci były świadkami, ponieważ jeśli zostały ocalone, jeśli przeżyły, to bardzo często ich rodziców zabito na ich oczach. Ale tego w tych listach nie ma.
Ale są ślady, są sygnały.
Są ślady takie pojedyncze zdania w różnych listach, na przykład takie zdanie zapadające w pamięć, napiszcie, czy u was palą i mordują jeszcze, ale te dzieci pisząc listy w pewien sposób chronią swoich bliskich, którzy jeszcze żyją, albo te dzieci wierzą, że oni tam żyją, a chronią ich w taki sposób, że oto piszą, dojechaliśmy na miejsce, nie jesteśmy głodni, mamy w co się ubrać, nie martwcie się o nas. Mało tego, te dzieci same, a to przecież były dzieci 8-, 9-, 12-latki, tak, ze szkoły podstawowej, z gimnazjum rzadziej, mówiąc dzisiejszymi kategoriami, te dzieci potrafią przesłać banknot swoim rodzicom albo bliskim, albo napisać, jak czegoś potrzebujecie, jak nie macie co jeść, bo krowy nie ma i nie ma pola i domu nie ma, to napiszcie, to my prześlemy wam paczkę. 8-letnie dziecko bierze odpowiedzialność za swoich bliskich.
Kochana mamusiu, w pierwszych słowach mego listu pozdrawiam mamusia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dostajemy na śniadanie kawę i 3 kromki chleba. Ten chleb z miodem. A na obiad 2 dania. Pierwsze danie kasza z cukrem, a na drugie danie ziemniaki z sosem. Nam to bardzo smakuje, to jedzenie. A Kazik wziął je ode mnie. Podwieczorek to chleb i kawa, a na kolację to dostajemy zupę. Jemy, aż nie chcemy, aż nas proszą.
I czytając te listy, zorientowaliśmy się, z jakim kapitalnym dokumentem, kolekcją listów mamy do czynienia.
Miałam wrażenie, że ma pan na końcu języka, z jakim materiałem mamy do czynienia, ale powiedział pan dokumentem. To jest różnica.
Tak, to jest różnica. A też mógłbym powiedzieć, z jakimi ludzkimi losami mamy do czynienia, a powinienem był właściwie powiedzieć, z jakimi konkretnymi osobami będziemy mieli do czynienia, ponieważ postanowiliśmy te osoby odnaleźć, te, które żyją, dotrzeć do nich, przekazać im te listy, wspólnie je przeczytać i poprosić, żeby opowiedzieli nam, co się stało tam, a potem jak wyglądało ich życie po wojnie?
Tak, bo te listy, listy w pudełku, listy, które nie zostały otwarte przez kilkadziesiąt lat, były tylko punktem wyjścia w tej opowieści. One są oczywiście cytowane. Mamy też możliwość zobaczenia, jak wyglądały w oryginale, bo są zdjęcia tych listów. Ale to właśnie ten punkt wyjścia. Docieraliście do nadawców tych listów, bo oczywiście adresaci, nawet jeśli nie zginęli w tamtych czasach, to po prostu umarli. Więc tak naprawdę te listy nigdy nie dotarły do tych adresatów. I ja mam wrażenie, proszę mnie poprawić, być może to jest kwestia panów pracy, takiego zacięcia reporterskiego, czyli w gruncie rzeczy umiejętności, no na pewno też, ale chodzi mi o to, że te osoby, które przecież po tych wielu, wielu latach są już mocno dojrzałe, bo to są osoby 80-letnie, 90-letnie, opowiadając te historie, stają się na nowo dziećmi. Że to są historie, które pokazują dziecięcy punkt widzenia. Tak jakby ci starzy ludzie przenieśli się w czasie i opowiadali o tym, czego wówczas doświadczyli z takiego punktu widzenia, jaki wówczas mieli.
To jest właściwe wrażenie. Tak to rzeczywiście było. 80-parolatkowie, których odwiedzaliśmy w ich domach w różnych częściach Polski, rzeczywiście wracając na naszą prośbę, cofając się w te 73 lata, po pierwsze przeżywali te same emocje, które przeżywali wtedy, a po drugie rzeczywiście opowiadali najczęściej nie z perspektywy osoby dorosłej czy osoby u schyłku życia, która z reguły potrafi naświetlić jakiś kontekst, prawda, i jakieś takie ogólne tło tych wydarzeń, tylko oni opowiadali tak, jak byli wtedy, mieli po 8-12 lat i uciekali z płonącej wsi albo z wsi, w której właśnie trwał pogrom. I też oni mieli emocje prawdopodobnie w tych samych momentach, największe emocje, które przeżywali wtedy. Na przykład pan, jeden z naszych bohaterów, pan Franciszek Przytomski, zaczął płakać nie wtedy, kiedy opowiadał, jak banderowcy zamordowali ojca i brata, tylko wtedy, jak zaczął opowiadać, jak z mamą uciekał z wioski do większego miasteczka. Czyli to była dla niego największa trauma, tak, że z najbliższymi stało się coś strasznego, a oni uciekają i w każdej chwili z nimi może się stać to samo. I ta emocja zostaje w nim na całe życie. I jeszcze jedną emocję pan Franciszek Przytomski u siebie odkrył, mianowicie on nie potrafił sobie przypomnieć twarzy swojego ojca. A był już na tyle dużym chłopcem, że pamięta się rodziców i nie pamięta ojca, nie pamięta, jaką ma twarz, nie pamiętał, czy był niski, czy był wysoki. Kompletnie zatarł się obraz ojca i nigdy w jego pamięci się nie odtworzył już.
Mam wrażenie, że to jest symboliczne, bo jest wiele momentów w naszej historii, gdzie oprócz tego, że sprawcy usiłowali zabić swoje ofiary, to usiłowali także zabić pamięć. I to się czasami udawało, czasami nie. Wydaje mi się, że to jest w pewnym sensie symbol.
To jest oczywiście symbol, to jest jeden z takich kluczowych problemów, które się pojawiają przy każdej rozmowie o Wołyniu. To znaczy, że tam chodziło oczywiście w pierwszym rzędzie o to, żeby zabić, ale na drugim planie chodziło o to, żeby nie został żaden ślad. Bo można powiedzieć, zastanawiając się nad tym, że z punktu widzenia morderców to było bardzo niepraktyczne, ponieważ oni palili te gospodarstwa, tak? Przecież mogli je przejąć, mogli się sami wprowadzić do tych domów. Nie, oni je palili, oni to niszczyli do gołej ziemi. Oglądaliśmy miejsce, w którym było duże miasteczko przed wojną, Sokołów. To jest w tej chwili pole, na którym pasą się krowy i konie. I nie zostało nic, po prostu nic nie zostało. Wszystko, jak napisaliśmy, cała pamięć jest pod trawą w tym miejscu. A też to skazanie na niepamięć też dotyczyło pochówków tych szczątków, zwłok. To znaczy one, często ciała były pochowane w pośpiechu. Nikt z najbliższych nie widział tego, bo uciekli, nie było ich, tak. I potem chodziło o to też, że jak kiedyś Polacy przyjadą na przykład szukać swoich, to to niczego nie znajdą. Czyli chodziło o to, że tak jakby nigdy ich tutaj nie było.
Біла у сусіда жінка міла, а у мене ні хатинки, німа щастя, ані жінки, а у мене ні хатинки, німа щастя, ані жінки. Хіба піду утоплюся, або в камінь замінюся, нехай тоже кожний знає, що з кохання смерть буває, нехай тоже кожний знає, що з кохання смерть буває. Гей Волиню, гей Волиню, шумьо ліще на Лещині, я жембіни, золоте поле, ой та наша польська доля, я жембіни, золоте поле, ой та наша польська доля, шепче тихо поток золоти, на варкоча дівчин сплоти, носи тутай нас загнали, старви в прох і погребали, носи тутай нас загнали, старви в прох і погребали, плинув тіні над полями, діти з сурами, синами, прохи легли тихо в булу, благослав'ї Боже. Боже Królu, prosy legły cicho w bólu, błogosław je święty Królu. Płynął cienie nad polami i nad nami Polakami, prochy legły skargą ziemi, Boże zapłacz Ty nad nimi. Prochy legły skargą ziemi, Boże zapłacz Ty nad nimi. Wiatry niosą stare dzieje, żaden tego wiatr nie zwieje. Prochy legły cicho w ziemi, Boże zapłacz Ty nad nimi. Prochy legły cicho w ziemi, Боже, заплач ти над ними. Плинув зі і тихе слова, браче, чомусь ти мордовав, мялиш ти, Боже, науки, жесть мордовав діти, внуки, мялиш ти, Боже, науки, жесть мордовав діти, внуки. Поля сонце, лунки поля, заорана людська доля, цілий народ ви убили, що 600 лет з вами жили, браті, сестри ви убили, що 600 лет з вами жили. Плачу ласи, płaczą drzewa, a bezbronnym ptak zaśpiewa. Mieliście serce i wiarę, by mordować ludzi stare. Mieliście serce bezwonne, zabijać dzieci bezbronne. U susida chatka była, u susida żynka miła, a u mene ni chatynki, nie ma szczęścia ani żynki, a u mene ni chatynki.
Ta książka jest próbą odwrócenia tej kolei rzeczy, tej chęci zatarcia pamięci. Ta książka już zostanie, ale zastanawiam się, jak panowie dawali sobie radę z tym, w sensie takim emocjonalnym, nie warsztatowym, tylko jednak to jest szalenie trudne, bo przyjeżdża się do ludzi, którzy przez kilkadziesiąt lat, chcąc żyć normalnie, cieszyć się, być może wypierali te traumatyczne przeżycia z pamięci. Zresztą, no, co tu dużo mówić, też nie mogli o nich za wiele opowiadać. Chronili prawdopodobnie też i swoje dzieci przed tymi opowieściami po to, żeby nie było z tego kłopotów, mówiąc trywialnie. I teraz panowie im kazali, biorę to w cudzysłów, kazali wrócić do tamtych czasów, przeżyć to jeszcze raz. Więc pytam też o to, jak dawaliście sobie z tym radę?
Mieliśmy na początku pewien opór taki z tym związany, bo mieliśmy świadomość, że będziemy nakłaniać naszych rozmówców do tego, żeby wrócili, żeby rozgrzebali to, co zostało gdzieś tam bezpiecznie już sobie tkwiło gdzieś tam w podświadomości. Ale pierwsze spotkania z nimi uświadomiły nam to, że oni chcą to opowiedzieć.
Że czekali na was?
Że czekali na nas, wręcz tak. Wręcz czekali na nas, ponieważ to było najważniejsze wydarzenie w ich życiu. To znaczy w tym sensie, że nie wiem, zginęli najbliżsi, musieli opuścić swoją małą ojczyznę, tułali się po sierocińcach, potem bardzo często żyli w biedzie, bo zaczynali od zera, nie mieli nic. Oni często mieli bardzo trudne i bardzo nieudane życie. Ale oni chcieli nam o tym opowiedzieć. Oni mówili, że czekaliśmy na to i mieliśmy świadomość, że ścigamy się ze śmiercią, krótko mówiąc, ponieważ ci nasi bohaterowie na naszych oczach właściwie odchodzili. Często zdarzało się, że spóźniliśmy się, za późno zadzwoniliśmy, że już nie ma do kogo jechać. Takie przypadki też były.
Kiedy banderowcy zjawili się we wsi, lepiła pierogi. Adaś, który tej nocy nie wyspał się w lesie, drzemał na piecu chlebowym. Bandytów zobaczyła pierwsza, nie kryli się. Trzech ludzi z bronią chodziło od chaty do chaty, zbierali Polaków. Rzuciła na ziemię fartuch i krzyknęła: uciekajmy, bo nas pomordują. Ojciec popatrzył przez okno. Czekaj, matka, jest tylko trzech. Przyjdą, pójdą. Mało razy tak było. Ale ona nie czekała, otworzyła okno do sadu i wpadła między drzewa. Za nią pobiegli Władek i Stefan. Myślała, że także Gienia, a ojciec złapał Andrzejka i ukryli się w sadzie. Jednak Staśko tego nie zrobił. Wierzył, że Ukraińcy ich nie skrzywdzą. Tymczasem banderowcy zebrali polskie rodziny i poprowadzili na drogę. Po egzekucji, przed ich domem, zebrali się ukraińscy sąsiedzi. Nieśmiało pytali, gdzie mają pochować ciała. Milcząco wskazała miejsce w ogrodzie. Pod dwoma wysokimi topolami wykopali trzy groby. Jeden musiał być naprawdę duży, bo Mikołaj Przytomski był ogromnym chłopem. Tamtego dnia zabito w Daniłówce 13 osób. Trumien nie było. Klementyna przykryła ich tylko kapą z łóżka. Franek nie patrzył, jak do grobu wrzucają ciało jego ojca. Matka wysłała ich do lasu. Późnym popołudniem bandyci znów pojawili się w futorze. Od razu uciekła do dzieci. Tylko ciotka Anna Krasicka konała w ich domu do wieczora, powtarzając: najpierw Gienię zastrzelił, potem Andrzejka, Staśka. Nic ze sobą nie mieli. Ani jedzenia, ani ubrań. Do domu było blisko, ale kto by tam poszedł? Banderowcy mogą siedzieć we wsi i ciągle na nich czekać. Z pobliskich budek kuzynka przynosi im jedzenie. Są otumanieni ze strachu. Nie potrafią podjąć żadnej decyzji, zostać czy uciekać. Po prostu siedzą w lesie i płaczą. Trzeciego dnia słyszą jakieś głosy. Wkrótce rozpoznają, że to Ukraińcy. Podchodzą coraz bliżej. Nie będziemy się rozdzielać, decyduje matka. Pod rozłożystym drzewem tulą się do siebie, Franek zamyka oczy, a tamci się zbliżają.
Dlaczego warto czytać książkę, która boli? Książkę, którą osobiście czytałam i odkładałam, bo nie byłam w stanie, bo mam za dużą wyobraźnię.
No z kilku powodów. Pierwszy powód jest ten, który to dotyczy naszych bohaterów. Oni zasługują na to, żeby ich los został, żeby ich historie zostały opowiedziane, bo jeśli zostaną opowiedziane, to są. Znaczy, gdyby oni nie opowiedzieli tego, gdybyśmy tego nie nagrali, nie spisali, nie stworzyli z tego reporterskiej opowieści, to prawdopodobnie te opowieści by odeszły wraz z nimi. Drugi powód dotyczy, jeśli tak można powiedzieć, misji reportera. Jesteśmy reporterami. Zadaniem reportera jest opowiedzieć historię swojego bohatera najlepiej, jak się potrafi, nadając jej formę, nadając jej dynamikę, tak jak to jest w reportażach, ale też w służbie pamięci, po to, żeby one zostały.
Na własny użytek kiedyś ukułam takie powiedzenie, czy też taką definicję dobrego reportażu, że dobry reportaż opowiada o tym, o czym opowiada, i o czymś jeszcze. I to coś jeszcze nadaje tej historii rys uniwersalny. Jaka myśl dla pana jest najważniejsza? Ja przepraszam, że tym samym traktuje tych bohaterów nieco instrumentalnie, ale nie o to mi chodzi, bo to oni są najważniejsi, to oni opowiadają te historie i dzięki wam te historie są utrwalone. Ale chodzi mi o tę warstwę głębiej. Na czym wam zależało? Albo na czym panu zależało? Bo nie wiem, czy chce się pan wypowiadać w imieniu wszystkich autorów.
Będę mówił my, ponieważ książka jest wspólnym dziełem i wszyscy się pod nią podpisujemy, więc chociaż reprezentuję tutaj sam dzisiaj autorów, więc będę mówił my. Chodziło nam o dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby nie skończyć tych opowieści na kresie Kresów, to znaczy na zagładzie polskich wsi na Wołyniu. Czytając relacje, kolejne relacje spisane osób, które przeżyły rzeź na Wołyniu, mieliśmy takie poczucie, że brakuje tam ciągu dalszego. To znaczy, oczywiście jest to zrozumiałe, ponieważ te relacje, te świadectwa były nagrywane czy były spisywane po to, żeby udokumentować, co tam się stało konkretnie. Jeśli ktoś kiedyś będzie miał wątpliwości albo będzie mówił, że to nieprawda, to zawsze można mu pokazać te relacje i powiedzieć, ci ludzie nie kłamią, dlaczego mieliby kłamać. Ale ich historie kończą się na tym, jak uciekli, jak ocaleli. A my chcieliśmy wiedzieć, co było dalej, ponieważ przeczuwaliśmy, że przeżycie takiej traumy, zwłaszcza w dziecięcym wieku, musi jakoś odcisnąć się na dalszym życiu. I nie pytając wprost o to, ale próbowaliśmy tak moderować te rozmowy, czy próbowaliśmy szukać tego. I często znajdowaliśmy to, czego szukaliśmy.
Jeśli można wejść w słowo, to tak strasznie mnie zabolało. I to chyba dwie osoby powiedziały, że one nie umiały okazywać miłości.
No tak, tak, ale to powiedziały oczywiście bohaterki, bo taką rzecz, wydaje mi się, może powiedzieć tylko kobieta. Mężczyźni, dzisiaj mężczyźni, wtedy chłopcy, zapamiętywali inne rzeczy zupełnie, tak? Więc to usłyszeliśmy od naszych dwóch bohaterek. No i to jest właśnie ten los, to jest jedna z tych takich skaz, jakimi byli naznaczeni ci ludzie, te dzieci. Znaczy one nie potrafiły kochać. 80-paroletnia pani mówi, że za mało czułości okazywała córce, za mało serca, ale skąd ja miałam to wiedzieć, skoro mi mamy zabili i nie było nikogo, kto mógłby mnie tego nauczyć.
Zastanawiam się nad jednym, bo w sensie takim fabularnym to ta historia zaczyna się tuż przed rzezią wołyńską, rzeź wołyńska, to co się działo z tymi, którzy ocaleli do końca wojny, po wojnie. Brakuje trochę tego, co było wcześniej. Czy nie chcieliście jeszcze odpowiedzieć na to pytanie, które w gruncie rzeczy nas wszystkich, myślę, nurtuje, jak mogło do tego dojść? Czy nie chcieliście jeszcze spróbować odpowiedzieć na to pytanie?
Nasi bohaterowie nie mogli nam odpowiedzieć na to pytanie. To było pytanie nie do nich. I uznaliśmy, świadomie zdecydowaliśmy się na to, żeby nie wprowadzać dodatkowego wątku, na przykład dlaczego, ponieważ chcieliśmy opowiedzieć historię widzianą oczami dzieci, a pytanie, dlaczego, to nie jest pytanie dziecka, albo to jest pytanie dziecka, ale dziecko nie potrafi sobie odpowiedzieć na to pytanie. Dziecko pyta i ma poczucie jakieś, pyta, dlaczego mi zabili rodziców na przykład, co oni złego zrobili. I z tymi pytaniami zostaje przez całe swoje życie. Nie ma odpowiedzi na to pytanie. Oczywiście to jest też pytanie dlaczego, to jedno z fundamentalnych pytań, tak, skąd zło, tak, dlaczego w człowieku bierze się zło. Mówiąc w skrócie, musiała się pojawić ideologia, żeby ludzie zatruci ideologią poczuli w sobie taką najpierw bezkarność, a potem przyzwolenie na to, że można po prostu pójść, zabić swojego sąsiada, zabrać mu krowy, dobytek i że to jest w porządku. Mało tego, że nie ponosi się za to karę, to robi się to dla pierwszej jakiejś idei, a po drugie dla państwa, które przecież powstanie. Nie zdecydowaliśmy się na jeszcze jedną rzecz, bo aż się prosiło, żeby o tych listach wypowiedział się psycholog na przykład, ale uznaliśmy, że nie możemy rozmawiać z psychologiem, nie pokazując mu tych listów, więc to by oznaczało, że musielibyśmy znaleźć kogoś, kto razem z nami po prostu usiądzie nad tymi listami, przestudiuje je i potem będziemy sobie w punktach mówili, jakie tam dziecięce traumy są i próbowali to opisać, tak jak to psycholodzy opisują. Być może warto to zrobić jeszcze, ale może się ktoś tym zajmie jeszcze.
Ale to nie ta książka.
Ale to nie ta książka, tak.
A czy pan sam odpowiedział sobie na to pytanie, dlaczego to się wydarzyło?
Żadne z wyjaśnień dotyczące relacji polsko-ukraińskich przedwojennych czy kontekstu rozwoju nacjonalizmu ukraińskiego, ukraińskich marzeń o niepodległości i o nieudanych próbach, tak? Znaczy, żadne z tych wyjaśnień nie tłumaczy tak naprawdę tego, że zamordowano, nie wiem, 60-80 tysięcy Polaków za to, że byli Polakami tylko, więc nie mam dobrej odpowiedzi na to pytanie, dlaczego. Też wydaje mi się, że Ukraińcy muszą się sami zmierzyć z tym pytaniem i nie wiem, czy na tym etapie wzajemnych relacji i wykluczających się narracji historycznych jesteśmy w stanie w tym pomóc. Myślę, że muszą to zrobić sami.
Myślę, że rzeczywiście muszą zrobić to sami, ale nie pozostawieni samym sobie. Miałam przyjemność rozmawiać kiedyś z profesorem Grzegorzem Motyką, który napisał jedno z takich chyba najbardziej fundamentalnych dzieł, książek na temat rzezi wołyńskiej, od rzezi wołyńskiej do akcji Wisła. Wówczas, a było to tuż po wydaniu tej książki, czyli jeszcze zanim na Ukrainie się zaczęło tyle dziać, tyle złego dziać, kiedy zapytałam go o te szanse, na przykład napisania takiego wspólnego polsko-ukraińskiego podręcznika, powiedział, że to jeszcze trochę musi upłynąć. I z jednej strony powiedział, że dobrze, ale podkreślam, to jest nasza rozmowa sprzed, myślę, że 5 lat, że dobrze się dzieje, że polityka nie wkracza w to, co robią historycy, zarówno ze strony ukraińskiej, jak i polskiej, bo takie upolitycznienie tego tematu może tylko przynieść szkodę, ale z drugiej strony dobrze, żeby politycy zajęli się tym, żeby stwarzać dobry klimat. Też za tym idą pieniądze, do tego, żeby taka, nie wiem, platforma dla historyków ze strony ukraińskiej i polskiej powstała, żeby mogli wspólnie do pewnych rzeczy dochodzić. Tak jak mówię, to jest wizja sprzed kilku lat i teraz tak wiele się zmieniło i wydaje mi się, że jest coraz trudniej.
No jest znacznie gorzej niż 10 lat temu mniej więcej, bo wtedy ukazała się książka profesora Motyki. Kiedy on mówił wtedy, że dobrze, że polityka w to nie wkracza, nie wkraczała przez tyle lat, aż w końcu wkroczyła, bo taka jest natura rzeczy, tak, że polityka w pewnym momencie wkracza i przez te tyle lat nie udało się, no więc nie udało się, ale z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że takich drobnych kroków na Ukrainie trochę było, to znaczy w bardzo wielu miejscowościach są krzyże, są pomniki, tak, są cmentarze, więc to wymagało współpracy polsko-ukraińskiej na takim szczeblu administracyjnym, takim niższym i to nie było łatwo, o czym nam opowiadał dr Leon Popek, który od lat zajmuje się tam ekshumacjami. Nie było łatwo, ale coś się udało zrobić i myślę, że tego się trzeba trzymać po prostu. Znaczy Polacy mają obowiązek i powinni dbać o własną pamięć, tak? Bo jeśli Polacy tego nie zrobią, to nikt tego nie zrobi i tyle.
Thank you.
Ta książka stanowi świadectwo historii wielkiej krzywdy, tragedii wielu ludzi, bestialskiego mordowania człowieka przez człowieka, mordowania nie tylko mężczyzn, ale też kobiet, dzieci. Stanowi też świadectwo, piękne świadectwo ludzi, którzy ratowali. I to z jednej i z drugiej strony.
Tak. Wielką bohaterką tej książki jest pani profesor Klimaszewska, kierowniczka tego sierocińca, której te dzieci zawdzięczały bardzo wiele i z którą często wiele z nich do końca jej życia utrzymywało relacje potem. Mówiły o niej, że to jest nasza mama, bo własnej mamy przecież nie miały. Ale też jest tam wiele anonimowych postaci, a też takich osób, które wymieniamy z imienia i z nazwiska, jak na przykład Irena Sandecka z Krzemieńca, która organizowała transporty, jeździła z tymi dziećmi do Krakowa. Ale chciałem zwrócić też uwagę, że tam się pojawiają, to jest książka Witolda Szabłowskiego, ale też w naszej książce pojawiają się Sprawiedliwi Ukraińcy. My nie pisaliśmy o nich książki, ale w każdej, niemal w każdej z tych relacji, oprócz banderowców, oprócz okrutnych sąsiadów, tak, są też sąsiedzi, którzy przechowują, dają schronienie w najgorszej nocy, pokazują drogę, którą trzeba pójść i która będzie bezpieczna, dają jeść. Nie wydają, tylko pokazują drogę ucieczki. Tak? I to są bardzo drobne gesty, ale dzięki tym drobnym gestom te dzieci zdołały się uratować. I one to zapamiętały. I też w ich opowieściach pojawiali się ci sprawiedliwi Ukraińcy.
Bo tak sobie myślę, że może dzięki temu uratowali się nie tylko w sensie fizycznym, ale także w sensie psychicznym, że pozostała w nich wiara, że są porządni ludzie.
Tak, tak, że są porządni ludzie i dzięki tym porządnym ludziom, których spotkali na swojej drodze, dożyli pięknego wieku 80 paru lat.